Dzień dobry, ze mną właśnie szef GIS-u Jarosław Pinkas, główny inspektor sanitarny. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie ministrze, czy prezydent podczas zaprzysiężenia powinien mieć na sobie maseczkę?
Prezydent podczas zaprzysiężenia będzie zachowywał dystans, i to bardzo istotny dystans, wystarczający, żeby wszyscy, którzy są na sali, mieli poczucie bezpieczeństwa. Natomiast oczywiście parlamentarzyści i wszyscy zaproszeni goście także będą zachowywać dystans, już nie tak duży jak pan prezydent, ale będą mieli mieć obowiązek założenia maseczek, specjalnych bezpiecznych maseczek FFP2. Tak to ustaliliśmy z panią marszałek Sejmu. Sejm będzie bezpieczny, kuluary będą bezpieczne. Nastąpi także rozprzestrzenienie posłów nie tylko na salę plenarną, ale także do innych sal, więc na pewno będzie zachowany dystans, na którym nam najbardziej zależy.
Czyli prezydent z obowiązku noszenia maseczki jest zwolniony?
To znaczy, no myślę, że prezydent tej maseczki nie powinien mieć, dlatego że pewnie będzie przemawiał. No będzie także musiał złożyć przysięgę i raczej ta maseczka w istotny sposób przeszkadzała.
Ale nie dlatego, że nie lubi, bo pan prezydent powiedział, że niektórzy nie mogą, a niektórzy na przykład nie lubią nosić maseczek i wydawało się, że to być może pewne usprawiedliwienie.
To znaczy, że my wszyscy musimy nosić maseczki, chociaż ich naprawdę nie lubimy, ale tutaj czy się lubi, czy nie, to nie ma najmniejszego znaczenia. Nosimy maseczkę przede wszystkim dlatego, żeby zabezpieczyć innych oraz siebie. W tej sytuacji epidemiologicznej, jaka jest, jest to nasz obowiązek społeczny, żeby się dystansować, nosić maseczkę, myć ręce i stosować się do wszystkich zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
To a propos, zmieniając na chwilę temat, bo do tego jeszcze wrócimy, a propos stosowania się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia, czy w sklepach są już kontrolerzy GIS-u, którzy razem z policjantami sprawdzają, kto ma maseczkę, kto nie ma, nakładają mandaty na tych, którzy nie mają?
Na razie prowadzimy zmasowaną akcję edukacyjną. Wydaje nam się, że to przynosi coraz lepsze efekty. Te ostatnie dni, kiedy jesteśmy ciągle obecni w mediach społecznościowych, mówimy, że sytuacja epidemiologiczna jest
dobra. Panie ministrze, ale w tym tygodniu takie kontrole miały być, pan minister Szumowski zapowiadał.
Akcję, ale proszę pamiętać jeszcze o jednym. Główny Inspektorat Sanitarny doskonale zna potencjał inspekcji sanitarnej w całym kraju. My w tej chwili, mając tak dużą liczbę zakażeń, zajmujemy się głównie dochodzeniami epidemiologicznymi i kwarantannowaniem osób, izolowaniem, analizą wyników. Musimy po prostu rozprzestrzenianie wirusa w istotny sposób zahamować. I oczywiście rozumiem, że bardzo ważne jest to, żebyśmy się zachowali rozważnie i rzeczywiście będą zmasowane kontrole w najbliższym czasie. One będą wspólnie zrobione z policją, ale one muszą też mieć odpowiedni kontekst prawny. To musi być zgodne wszystko z prawem. My marzymy o tym, żebyśmy jednak nie tylko penalizowali, ale przede wszystkim edukowali.
Panie ministrze, o tej zgodności z prawem, o tej edukacji cały czas rozmawiamy na rmf24.pl. Tam zapraszamy również słuchaczy radia. Mówi pan o tych ramach prawnych, w których te kontrole muszą być wykonywane. Czy te ramy prawne zakładają również zaostrzenie kar za nienoszenie maseczek? Bo w tej chwili mamy tutaj 500 zł, które możemy zapłacić, jeżeli maseczki na sobie nie mamy, a powinniśmy.
Oczywiście inspekcja sanitarna może nałożyć grzywnę i to istotnie większą. Nie chcę nawet mówić jaką, dlatego że nie chcę ludzi straszyć, ale rzeczywiście według mojej oceny wystarczył mandat w wysokości 500 zł. Całkowicie odegrało to by istotną rolę taką edukacyjną, żeby przypomnieć, że to jest ważne. Natomiast no, ja mam jedno wielkie marzenie jako główny inspektor sanitarny. My się nie chcemy kojarzyć ciągle z naszymi działaniami opresyjnymi, z mandatami. Nas się nie trzeba bać, nas trzeba zwyczajnie słuchać. I to jest najbardziej istotne.
Czyli obywatel bez maski, który na przykład znajdzie się w sklepie pod kontrolą inspekcji sanitarnej, on niekoniecznie musi się liczyć od razu z mandatem. Być może po prostu z upomnieniem i z przypomnieniem, że powinien założyć maskę.
Zdecydowanie powinniśmy kojarzyć się z edukacją, czyli z upomnieniem, przypomnieniem, ale także moja gorąca prośba do wszystkich słuchaczy RMF. Bardzo proszę zwyczajnie zwracać uwagę tym, którzy tej maseczki nie mają. Trzeba to zrobić w kulturalny sposób i zapytać się, czy pan zapomniał, czy pani zapomniała. No, nie czujemy się bezpiecznie, dlatego że jesteście państwo bez maseczek. Taka uwaga powinna być także zwrócona przez sprzedawców w sklepach, we wszystkich zakładach usługowych, ale także w transporcie miejskim, gdzie bardzo często niestety nie stosują się nasi obywatele do zaleceń. Zajmują miejsca, które nie są przeznaczone do siadania. Czasami rzeczywiście te pociągi, tramwaje, autobusy są zbyt tłoczne. Maseczka, mycie rąk, zwracanie sobie uwagi i naprawdę nie banie się mandatów, bo myślę, że one są niepotrzebne, jeżeli będziemy przede wszystkim pamiętać o tym, że mamy być bezpieczni dla siebie.
Dobrze, to panie ministrze, to wracając do kwestii...
Pewnie będą mandaty, jeżeli zobaczymy, że trend jest niepokojący.
Panie ministrze, wracając znowu do kwestii prawnych, sklepy będą miały obowiązek czy możliwość nieobsługiwania klientów bez maseczek? Bo taka zapowiedź z ust pana ministra Szumowskiego padła, że sklepy nie będą obsługiwać
sklepy
klienta
będą miały
bez maseczek.
Obowiązek. Oczywiście prawo musi być w tej chwili zmieniane. To jest procedowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Zdrowia. Prawo za chwileczkę się zmieni, iż sklepy będą miały obowiązek wymagania od osób, które robią zakupy maseczek.
Czyli to nie będzie kwestia wyboru, sklep będzie musiał zapewnić jakąś kontrolę nad tymi maseczkami, tak?
Tak, bo w przyszłym tygodniu takie prawo zostanie uchwalone i będzie to obowiązek. Szlachetny obowiązek.
W przyszłym tygodniu, tak? Przepraszam, może pan powtórzyć, nie słyszeliśmy. W przyszłym tygodniu...
To jest oczywiście zależne od prac sejmowych komisji i całego parlamentu. Są w tej chwili pewne perturbacje, chociażby w związku z tym, że kilku senatorów jest chorych. Trzeba tą pracę zorganizować. Ja nie odpowiadam za prace legislacyjne, ale rekomenduję, żeby to prawo zostało uchwalone jak najszybciej.
I jak to miałoby wyglądać? Czy klient miałby być wypraszany, niewpuszczany do sklepu, czy miałaby po prostu wisieć kartka? Klientów bez masek nie obsługujemy.
Tak, tych klientów nie obsługujemy i ci klienci mają obowiązek założyć maseczkę, a jeżeli takiej maseczki nie założą, to powinni być wypraszani. Oczywiście wiem, o co pan redaktor mnie zapyta, a co z tymi, którzy mają przeciwwskazania. Tych przeciwwskazań jest niezwykle mało. Jeżeli ktoś ma przeciwwskazania medyczne, ma jakąś przewlekłą chorobę układu oddechowego, to z całą pewnością przyłbica jest bezpieczna i takie osoby powinny być zabezpieczone, powinny używać własnych przyłbic dla dobra innych, z którymi się kontaktują.
Czy ewentualnie brane jest pod uwagę wprowadzenie konieczności, jeżeli nie mamy na sobie maski, posiadania takiego zaświadczenia o niemożności noszenia maseczek? Ja wiem, że takie pytania się pojawiały w przeszłości i wcześniej odpowiedź była nie, ale może sytuacja się zmieniła.
Panie redaktorze, to takie zaświadczenie mógłby wydać lekarz, ale zaręczam panu, że będzie ich niezmiernie mało, dlatego że lekarze doskonale wiedzą, że muszą działać na rzecz zdrowia publicznego, i zastąpić maskę można bez żadnego kłopotu niezwykle tanią, łatwo dostępną przyłbicą. Mam nadzieję, że takich zaświadczeń będzie bardzo mało. Tutaj przede wszystkim liczę na odpowiedzialność moich kolegów lekarzy, ale także na odpowiedzialność wszystkich potencjalnych pacjentów, którzy w ogóle nie powinni o to prosić.
Mówi pan, że takich zaświadczeń będzie mało, czyli mam przez to rozumieć, że one będą wymagane w jakiś sposób? Czy nadal będzie to kwestia taka...
Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której nie stosowano by osobistych środków ochrony w postaci, które dopuszczaliśmy, to znaczy maseczka, szalik, kominek, no ale przede wszystkim, jeżeli ktoś ma istotne przeciwwskazania dotyczące maseczek, to przyłbica spełnia kryteria ochrony.
Panie ministrze, kolejny dzień, kolejny rekord. Dzisiaj 680 zakażeń, czyli najwyższa liczba od początku epidemii. Zaczął się pan już bać koronawirusa?
Ja się koronawirusa boję cały czas, aczkolwiek początki były zupełnie inne, dlatego że...
No wtedy się pan nie bał.
Znaczy, wie pan, ja się nie bałem wtedy, kiedy nie bał się cały świat. Cały świat się zaczął bać i ja także zacząłem się bać, dlatego że na każdym etapie moja wiedza się powiększała. Moje wypowiedzi i wszystko to, co prezentowałem, były zgodne z aktualnym stanem wiedzy w danym czasie. To jest niezwykle ważne. Proszę pamiętać o tym, że w listopadzie tego wirusa jeszcze nie było, w grudniu także. 20 stycznia Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że ten wirus przenosi się z człowieka na człowieka. Myśmy się wtedy już przygotowali do sytuacji groźnej dla kraju.
Zdaje się, że w styczniu mówił pan coś takiego. Mamy tutaj dźwięk. Jeżeli pan pozwoli, to bardzo proszę, pana własna wypowiedź za chwilę zabrzmi.
Znacznie większym problemem dla nas jest coroczna epidemia grypowa, która dotyka Polskę. W zeszłym
wirus
roku
grypy jest groźniejszy niż koronawirus?
Ja się w tej chwili bardziej boję wirusa grypy niż koronawirusa.
Czy teraz już pan się bardziej boi wirusa koronawirusa niż wirusa grypy?
Teraz chcę powiedzieć, że w tamtym czasie, w styczniu, kiedy to mówiłem, mówiłem wyłącznie prawdę, oparte było na wiedzy eksperckiej Światowej Organizacji Zdrowia i CDC. W żadnym miejscu, w żaden sposób nie wycofałbym się z tej odpowiedzi. W tamtym czasie ten wirus uczy nas każdego dnia czegoś nowego. Ja mam obowiązek zmieniać swoje zdanie, swoje stanowisko eksperckie, tak jak wszyscy eksperci na całym świecie. To jest coś nieprawdopodobnie dynamicznego. Nie wiedzieliśmy o tym wirusie wiele, ale chcę powiedzieć w sposób jednoznaczny. Bardzo dziękuję, że przytoczył pan tą moją wypowiedź ze stycznia. Cały czas bardzo się boję grypy i bywały takie czasy, kiedy grypa bywała groźniejsza. Oczywiście jeszcze nie wiemy, co dalej będzie z pandemią koronawirusową, ale cały czas grypa jest ekstremalnie groźna, szczególnie wtedy, kiedy spotka się z COVID-em, a możemy mieć sytuację, w której wirus grypy spotka się z wirusem SARS-CoV-2. Będą kłopoty diagnostyczne dla wszystkich lekarzy w Polsce. Może wtedy nastąpić kumulacja zachorowań czy schorzeń górnego odcinka, górnych dróg oddechowych i generalnie dróg oddechowych. I my musimy w tej chwili zrobić jedną rzecz i o to proszę wszystkich Państwa, którzy mnie słuchają. Zabezpieczmy się czymś, co jest najbardziej efektywne na wirusa, czyli dostępną szczepionką na grypę, która będzie dostępna pewnie w połowie września. Zróbmy wszystko, żeby ten rok był rokiem naszej wysokiej wyszczepialności, żeby lekarze nie mieli problemów diagnostycznych. Jakiego pacjenta mają leczyć, z jaką chorobą? Będzie to dość skomplikowane, żeby wirusy oddechowe różnicować. Oczywiście mamy możliwości diagnostyczne, mamy sieć laboratoriów, które są naprawdę sprawne. Mamy miliony wręcz już w tej chwili testów, ale nie możemy doprowadzić do sytuacji zapaści opieki zdrowotnej w kontekście nadmiernej zgłaszalności.
Oczywiście, a czy jeśli Polacy posłuchają pana apelu i rzeczywiście pójdą się szczepić na grypę, bo no chyba o to w tym momencie chodzi, to czy wystarczy szczepionek? Czy rzeczywiście tych szczepionek będzie tyle, żeby całe zainteresowanie spełnić?
Mamy kontakty z firmami farmaceutycznymi produkującymi szczepionki. Dostałem ostatnio zapewnienie od jednego z potentatów, że każdy Polak będzie miał dostęp do szczepionki, jeżeli będzie tego potrzebował. No ale rzeczywiście mamy fatalną historię, jeżeli chodzi o szczepienie na grypę. W zeszłym roku nieco ponad 4% Polaków zaszczepiło się na grypę, a 60% Brytyjczyków, więc oczywiście bardziej atrakcyjny, bo pewny rynek to jest rynek brytyjski niż nasz, ale zaręczam, że zrobimy wszystko, żeby szczepionka była dostępna i także mam gorącą prośbę do wszystkich, którzy mnie słyszą. W pierwszej kolejności, w momencie kiedy szczepionka pojawi się na rynku, powinni być zaszczepieni pracownicy ochrony zdrowia, ponieważ muszą zadbać o swoich pacjentów. Dla mnie, jako dla lekarza, jest to wręcz mój obowiązek lekarski, żeby zaszczepić się w pierwszej kolejności. I oczywiście no, praktycznie równolegle wszyscy ci, którzy są w grupie ryzyka, to są osoby starsze, to są osoby, które mają przewlekłe choroby, to są chociażby pacjenci dializowani. I tutaj wiem, że Ministerstwo Zdrowia będzie prowadziło działania dotyczące właśnie ułatwienia dostępności do tych szczepień dla grup ryzyka. To wszyscy ci, którzy chociażby przebywają w zakładach opieki długoterminowej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, opiekuńczo-pielęgnacyjnych, DPS-ach. To jest ważne, żebyśmy chronili właśnie tych obywateli, którzy są najsłabsi.
Panie ministrze, wracając jeszcze do dzisiejszej liczby 680 zakażeń, przewiduje pan według państwa prognoz tych zakażeń będzie z dnia na dzień więcej? Jak to wygląda? No bo jednak tendencja jest niepokojąca.
Analizy, że takie tygodniowe, które się sprawdzają w 98%. Jeszcze w tej chwili tych zachorowań będzie więcej, dlatego że robimy ogromną liczbę badań przesiewowych. To jest przesiewany cały Śląsk, wielka część Wielkopolski, duży zakład chociażby w Ostrzeszowie, w Wielkopolsce. Także na pewno tych zakażeń będzie więcej. One są związane z ogniskami. Na szczęście z ogniskami. My nad tymi ogniskami w tej chwili panujemy, staramy się, żeby większość powiatów, żeby to były powiaty, które są bezpieczne. Dzisiejsze wartości alarmowe przekroczone są w 28 powiatach na 380 w całej Polsce. To jest 8 powiatów na Śląsku, 4 powiaty w Małopolsce, 3 powiaty w województwie wielkopolskim, 3 powiaty w mazowieckim. Więc widać, że mamy tutaj ogniskowość. Natomiast bardzo boimy się tego, co obserwujemy w ostatnim czasie. To znaczy rzeczywiście nasi obywatele przestali pamiętać, że cały czas jest stan pandemii, że jest stan epidemii ogłoszony w Polsce, że ten wirus jest. Rzeczywiście przebiega on, większość chorych choruje bezobjawowo. Natomiast my mamy zabezpieczać tych, którzy mogą chorować ciężko.
Mówi pan, że obywatele zapomnieli trochę o tym, że jest pandemia. Nie czuje pan, że do tego zaniku pamięci, jeśli chodzi o koronawirusa, mogły przyczynić się takie wypowiedzi, jak na przykład wypowiedź pana premiera. Sytuacja epidemiczna jest opanowana. Latem koronawirus jest dużo słabszy. No, chyba to nie pomaga w takim społecznym utrzymaniu takiego społecznej dyscypliny.
Ja mam gorącą prośbę, żeby odnosić wszystko do osi czasu i sytuacji, która w tym czasie miała miejsce. Sytuacja jest dynamiczna. My także nasze zdanie, nasze rekomendacje będziemy zmieniać. One nie będą wyryte w kamieniu. Cały świat działa w taki sposób, że jeżeli pojawia się nowy trend, dynamika, to te decyzje muszą zostać zmienione.
Ale to skoro sytuacja jest dynamiczna, to może warto uciekać od takich definitywnych stwierdzeń? Może warto jednak troszkę martwić się na zapas?
To znaczy działanie głównego inspektora sanitarnego to jest działanie nadatkowe. Tak samo działanie Ministerstwa Zdrowia. To uruchomienie ogromnej liczby łóżek, które oczywiście ktoś nam powie, że są niewykorzystywane, tak? To respiratory, które są niewykorzystywane, no ale też proszę pamiętać o tym, że patrzymy się na te dobre trendy, to znaczy takie, że mamy dostęp do opieki zdrowotnej, że dzisiaj jest zajętych 66 respiratorów, ale jeszcze kilka dni temu było ich zajętych 88, oczywiście przy jakimś niewyobrażalnie wielkim potencjale dostępności do nowoczesnych terapii i nowoczesnej diagnostyki, ale niewątpliwie musimy cały czas o tym pamiętać, że ten wirus jest, że atakuje całą Europę dalej, że jesteśmy na szczęście dopiero na 15 miejscu, jeżeli chodzi o zapadalność, i że przed nami jest 14 krajów, które tą zapadalność mają istotnie większą. Te, które są tuż nad nami, mają ją prawie dwukrotnie większą od nas, ale my się musimy w tej tabeli zsuwać do dołu niż iść do góry, a to zsunięcie do dołu jest związane tylko z naszym rozsądkiem.
Mówił pan o ogniskach.
Ja wiem, wakacje, wiem, że jest pewna taka społeczna dezynwoltura, ale absolutnie musimy w tej chwili walczyć z zapominaniem o tym, że jest ta infekcja.
Mówił pan o ogniskach, o tym, że zarażenia mają charakter ogniskowy. To jest temat, który wraca już od jakiegoś czasu, no ale jednym z takich miejsc, gdzie pojawia się koronawirus i się dość szybko rozprzestrzenia, są wesela. Czy jest tutaj mowa na przykład o zmniejszeniu limitu liczby gości na weselach? No bo wiemy, że zapowiedziano również kontrolę takich imprez weselnych.
Będziemy chcieli doprowadzić do powstania zapisów prawnych umożliwiających nam rejestrację wesel. I zrobimy to szybko. Wiem, że pan minister Szumowski w tej chwili nad tym pracuje. Będziemy chcieli, żeby wesela były kontrolowane. Być może na wstępie nie będziemy chcieli ograniczyć liczby osób do poniżej 150, ale zarazem będziemy pryncypialnie pilnować, żeby nie była ona większa. Mamy w tej chwili taki kłopot, że wiele wesel to wesela, które dają nam nieprawdopodobnie dużo pracy. Mówię o inspekcji sanitarnej. W jednym z powiatów wesele doprowadziło do sytuacji konieczności kwarantannowania ponad 1000 osób, izolowania wielu osób i zakażeniu zakładów pracy. To zrobiło wesele. Mamy teraz kolejne doniesienia o 23 zakażonych na jednym z wesel w Polsce. Więc musimy niezwykle o to dbać, żeby po pierwsze weselnicy zachowywali się rozważnie, żeby kelnerzy nosili maseczki, żeby był dystans przy stołach, żeby było jak najmniej takiego bezpośredniego kontaktu. No to się wszystko dzieje wtedy, kiedy rzeczywiście atmosfera się rozluźnia, kiedy...
Na weselach atmosfera często się rozluźnia. Ja tu widzę dwa problemy, panie ministrze. Pierwszy problem jest taki. Chciałem zapytać, czy to jest tak, że mówi pan o rejestracji wesel. Czy każde, absolutnie każde wesele miałoby być kontrolowane przez urzędników Inspekcji Sanitarnej? To jest jedna sprawa. Druga sprawa, jak rozwiązać problem na przykład RODO? No, mówimy tutaj o przekazywaniu listy gości weselnych. Taki pomysł też się pojawił. No, czy tutaj przepisy nie wiążą nam rąk?
Panie redaktorze, przepisy nam tutaj rąk nie wiążą, dlatego że po pierwsze możemy kontrolować wyrywkowo, bo proszę pamiętać o tym, że w Polsce odbywa się ponad 200 tysięcy wesel w ciągu roku. I my oczywiście jako inspekcja sanitarna nie jesteśmy w stanie skontrolować wszystkich. My się zajmujemy w tej chwili czymś znacznie dla nas istotniejszym, to znaczy przede wszystkim dochodzeniami epidemiologicznymi, prawda, i śledzeniem łańcucha rozprzestrzeniania się wirusa. To jest dla nas kluczowa kwestia. Mamy na szczęście służby, które z nami wspaniale współpracują i tutaj naprawdę chylę czoła przed działaniami policji, które zabezpieczało kwarantannę, które doprowadziło do sytuacji, że nieprzestrzeganie zasad kwarantanny był w promilach, a naprawdę możemy się chyba przed całym światem tym pochwalić. Natomiast teraz, kiedy będą wdrożone pewne rygory związane no chociażby z tym, że, przepraszam za słowo rygory, ale będziemy wymagać jednak racjonalnego zachowania. Rejestracja wesela to także dostęp do informacji, co trzeba zrobić, żeby było bezpiecznie. To, że jest lista gości, to ta lista gości powoduje to, że my jako społeczeństwo będziemy czuć się bezpiecznie, dlatego że doprowadzi do sytuacji łatwiejszego dochodzenia epidemiologicznego. To nie będzie rozpytywanie każdego, z kim się kontaktował, tylko będziemy natychmiast to wiedzieć i rzeczywiście to dochodzenie będzie sprawniejsze. My nie robimy tego celem pozyskania jakichś informacji, które nie będą wykorzystane do innych celów niż cele bezpieczeństwa zdrowotnego. Tym się zajmuje inspekcja sanitarna. Mam także gorącą prośbę. Są narzędzia, które nam w tym ułatwiają. To jest kwestia jednak zwracania sobie uwagę. To jest pierwsze narzędzie. Komunikacja społeczna. Zwracamy uwagę tym, którzy nie przestrzegają. Ale także mamy coś, co jest ważnym narzędziem, które powinno być naprawdę w każdym naszym smartfonie dostępne, to jest aplikacja Protego Safe. Warto zainstalować aplikację Protego Safe. Im więcej Polaków będzie miało, tym będziemy bezpieczniejsi, tym szybciej przez tą pandemię przejdziemy.
Panie ministrze, mówi pan o aplikacji. Ma pan jakieś dane odnośnie tego, ilu Polaków tę aplikację ściągnęło i ilu Polaków, jeżeli jest dostęp do takich danych?
Mam jednoznaczne dane, że zbyt mało. W pewnym momencie, myślę, zapomniano o tym. W tej chwili mamy zmasowaną akcję informacyjną na ten temat. Według mojej oceny ostatnio słyszałem o 30 tysiącach, czyli 300 tysiącach, przepraszam, o 300 tysiącach, więc to jest zbyt mało. Miliony ludzi powinni tą aplikację mieć wprowadzoną czy też zainstalowaną na swoich smartfonach. Chcę tu powiedzieć o jeszcze jednej inicjatywie. Mam na inicjatywie Głównego Inspektora Sanitarnego Ministerstwa Edukacji Narodowej, ponieważ pewnie za chwilę zapyta mnie pan także o dzieci wracające do szkół.
Więc
chcielibyśmy, żeby rodzice mieli zainstalowaną aplikację Protego Safe, także dziadkowie. Łatwiej będzie nam wtedy śledzić kontakty i to będzie niezwykle istotne narzędzie do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci w szkołach, no i dorosłych po powrocie dzieci ze szkoły, ponieważ jak wszyscy państwo wiecie, dzieci także niestety to zakażenie roznoszą. Także prosimy o stosowanie się do naszych zaleceń, próśb. Staramy się być inspekcją edukacyjną. To przynosi największe efekty. Proszę nas słuchać, proszę śledzić nasze media społecznościowe, proszę słuchać RMF-u, który zawsze dobrze doradza, jeżeli chodzi o racjonalne zachowania.
Dziękujemy, panie ministrze, ale chciałbym jeszcze wrócić do aplikacji. Mówił pan o tym, że 300 tysięcy ludzi ją ściągnęło. Czy macie państwo może dane, ile z tych 300 tysięcy osób rzeczywiście użyło tej aplikacji? Ile z tych osób kliknęło? Miałem kontakt z zarażonym koronawirusem albo ja mam koronawirusa. Czy takie dane są dostępne?
My tych danych nie mamy, dlatego że po pierwsze one są anonimowe, one mają służyć tym, którzy tą aplikację pobrali. To jest bezpieczeństwo każdego obywatela i dla nas pewna wiedza, że ten obywatel może nas później poinformować o tym, że ma poczucie zagrożenia. Na tym to polega, żeby ludzie mieli poczucie, że nie jest to aplikacja ich inwigilująca, tylko aplikacja dająca im poczucie bezpieczeństwa. Będę jak mantrę powtarzał. Robimy to dla bezpieczeństwa Polaków, którzy tą aplikację zainstalowali. Nie dla siebie. To oczywiście nam będzie bardzo pomagało, ale wszyscy muszą wiedzieć, że ta aplikacja jest po pierwsze bezpieczna. I o tym zapewniał pan minister Zagórski, który tą aplikację stworzył wspólnie z innymi resortami, ale także nie ukrywam, że tutaj jest bardzo duża praca głównego inspektora sanitarnego, żeby to narzędzie stworzyć. Mamy zapewnienie o bezpieczeństwie tej aplikacji i mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy dzisiaj nas słuchają, to otworzą swojego smartfona i ściągną aplikację ze sklepu internetowego. Oczywiście ona jest całkowicie bezpłatna. Całkowicie bezpłatna.
Panie ministrze,
aplikacja.
To teraz zgodnie z pana prognozą, kiedy w końcu doczekamy się wytycznych w sprawie posyłania dzieci do szkół? Bo pamiętam taką sytuację w sprawie przedszkoli i pamiętam, że przedszkola trochę narzekały, mówiąc łagodnie, że te wytyczne przyszły do nich po prostu zbyt późno i że nie miały czasu się przygotować.
Panie redaktorze, powiedział pan na końcu słowo w końcu. Tak. My to musimy zrobić w sposób rozważny i adekwatny do sytuacji epidemiologicznej. To nie jest tylko tak, że stworzymy katalog zaleconych działań, które muszą być wykonane przez dyrekcję szkoły czy też przez nauczycieli. To musi być zrobione w taki sposób, żebyśmy wiedzieli, jaka jest zapadalność chociażby w danym powiecie, jeżeli chcemy tam otworzyć szkołę. Będziemy to terytorializować.
No ale szkoły ruszają za niecały miesiąc i też muszą się do tego przygotować, więc nie ma się co dziwić, że zależy im na czasie.
Oczywiście, że zależy im na czasie, tylko proszę pamiętać o tym, że w całej pandemii najbardziej istotne jest jedno słowo, to jest dynamika i postępowanie zgodne z trendem epidemiologicznym, z sytuacją, która się potrafi zmieniać błyskawicznie. Nic nie będzie tu wyryte w kamieniu. I proszę pamiętać o tym, że nie ma żadnego naukowca, który miał umiejętności profetyczne i powiedział tak, do końca następnego roku będziemy
postępować. No dobrze, panie ministrze, to podsumowując to, co pan mówi.
Ale umówmy się, że ja już powiem panu o większych konkretach, bo
no właśnie o to pytam. Kiedy ewentualnie można doczekać się takich wytycznych?
Ministerstwo Edukacji Narodowej do 15 sierpnia przedstawi nasze rekomendacje GIS-u i MEN-u, jeżeli chodzi o otwarcie szkół. Będzie to do 15 sierpnia. My, cały nasz zespół epidemiologiczny w GIS-ie i zespół higieny środowiska pracuje wspólnie z Ministerstwem Edukacji, żeby to było rozsądne, możliwe do wdrożenia i żeby to było jak najszybciej i żeby było jak najmniej powodów do zadawania pytań, bo cały problem polega na tym, że są także później różne interpretacje, więc chcemy to skonsultować. Chcemy zebrać najczęstsze pytania, będziemy konsultować to z dyrektorami szkół i cały czas oczywiście takie konsultacje są z nauczycielami, żeby nie było kontestowania tych naszych zaleceń, aczkolwiek oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że niektórzy będą to robili, ale my to mamy zrobić dla bezpieczeństwa naszych dzieci. Poza tym chcę powiedzieć, że absolutnie jesteśmy za tym, żeby dzieci rozpoczęły szkołę 1 września. I to mówię jako inspektor GIS-u, który także zajmuje się czymś, o czym zapominamy w tej chwili, chociaż rzeczywiście mamy tutaj akurat bardzo dobre trendy. To są na przykład dopalacze, to jest kwestia braku socjalizacji dzieci, które później uciekają i tworzą różnego typu problemy. Nauczyciele o tym wiedzą, dzieci, rodzice o tym wiedzą. My musimy zabezpieczyć bezpieczny kontakt i socjalizowanie się dzieci przy nauce twarzą w twarz. Nie wszystko da się prowadzić zdalnie. Oczywiście można prowadzić nauczanie hybrydowe, ale tylko niewielka liczba dzieci tak naprawdę jest w stanie uczyć się wyłącznie za pomocą nauczania zdalnego. Nie możemy wylać dziecka z kąpielą, nie możemy doprowadzić do zapaści edukacyjnej. I to jest niezwykle ważna, dobra współpraca Ministerstwa Edukacji Narodowej, głównego inspektora sanitarnego.
I 15 sierpnia będziemy wiedzieli już, jak ta nauka ma wyglądać od 1 września.
15 sierpnia Ministerstwo Edukacji Narodowej, mamy takie zapewnienia, przedstawią działania dotyczące powrotu dzieci do szkół.
Na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
Na podstawie rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego.
Panie ministrze, to jeszcze zapytam o szczepionkę przeciwko koronawirusowi. Rosjanie twierdzą, że będzie zatwierdzona już w sierpniu. To jeżeli rosyjska szczepionka będzie zatwierdzona, to myśli pan, że to jest pomysł do rozważenia, żeby od Rosjan tę szczepionkę zakupić?
Znaczy, kupimy szczepionkę, która będzie spełniała wszystkie parametry bezpieczeństwa. Są prowadzone prace zakupu tej szczepionki przez ministrów zdrowia Unii Europejskiej. Mamy bardzo rozbieżne dane. Są firmy, które twierdzą, że szczepionka będzie szybko, cokolwiek słowo szybko oznacza, a są takie, które twierdzą, że najwcześniej będzie w połowie roku. Dzisiaj szef Światowej Organizacji Zdrowia poinformował, że bardzo sceptycznie podchodzi do możliwości dostępu dla całego świata do tej szczepionki, czyli prawdopodobnie te prace mogą być jednak dłuższe niż nam się wszystkim wydaje, ale pewnie się tej szczepionki doczekamy. Mówię pewnie, nie mamy wiedzy jeszcze, jak wyglądają procesy technologiczne. Jest też bardzo różne, wiele pomysłów, co jest tym antygenem. Oczywiście trzeba zbadać, jak będą powstawały przeciwciała, kiedy, jak długo się będą utrzymywały.
Panie ministrze, to jak już będziemy mieli pewność...
140 placówek naukowych na świecie pracuje w tej chwili nad szczepionką.
To jak już będziemy mieli pewność, że szczepionka jest i że ona jest bezpieczna, że rzeczywiście chroni przed koronawirusem, to czy ona, pana zdaniem, pana osobistym zdaniem, powinna być w Polsce obowiązkowa?
Ta szczepionka powinna być obowiązkowa według mojej oceny dla grup ryzyka. Natomiast my mamy prawo wyboru, powinniśmy być na tyle dobrze wyedukowani przez profesjonalistów medycznych, że po prostu warto się szczepić. Nasi obywatele ufają swoim lekarzom rodzinnym. Myśmy to zbadali. Prawdziwym autorytetem dla naszego społeczeństwa jest lekarz rodzinny, ten, u którego na liście aktywnej jest pacjent. Jeżeli nasi koledzy lekarze przeprowadzą dobrą akcję edukacyjną, sami dadzą przykład, że się zaszczepią. Ja daję w każdym roku przykład, że się szczepię. Mój syn jest lekarzem, moja żona jest lekarką. Nie wyobrażamy sobie, żeby pójść do pracy niezaszczepionym.
Jarosław Pitkas.
To jest mój związek z moich pacjentów i moich bliskich.
Jarosław Pitkas, główny inspektor sanitarny, był moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo, panie ministrze.
Dziękuję bardzo. Protego sejfu.